Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry lub dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy będą Państwo mieli czas odsłuchać mojego zaproszenia do labiryntu. Ciągle mamy lato, przynajmniej to kalendarzowe. Już raz zapraszałem Państwa do mokrego i zimnego Londynu, pełnego mgły i XIX-wiecznej przeszłości. Dzisiaj zapraszam Państwa również w dużej mierze do Londynu, ale Londynu nieco młodszego, Londynu lat 30. XX wieku, ale nie tylko Londynu, bowiem zapraszam Państwa do jednego z moich niezbyt często, ubolewam nad tym, ale jednak stale odwiedzanych korytarzy labiryntowych, na których można by napisać nagłówek nobliści. No, niedawno, tuż przed przerwą wakacyjną, mieliście Państwo okazję wysłuchać o powieści o debiucie Olgi Tokarczuk. Dzisiaj zaś opowiem Państwu o książce noblisty dwa lata wcześniejszego, z 2017 roku, Kazuo Ishiguro. To bardzo ciekawa postać jako człowiek. Japończyk, urodzony nomen omen w Nagasaki, ale w 1954 roku. Od 6 roku życia zamieszkujący Londyn, dlatego też Londyn jest bohaterem jego licznych opowieści. Niezwykły pisarz, którego przyznaję, że kocham coraz bardziej. Będę mówił o powieści zupełnie absolutnie realistycznej, tak by nie męczyć ciągle Państwa tą moją fantastyką ukochaną, ale oczywiście Ishiguro również pisze również powieści fantastyczne, ale nie taką, przynajmniej nie w tym sensie fantastyczną. Do jakiego przywykliśmy jest powieść Kiedy byliśmy sierotami. Krótkie wprowadzenie w opowieść, byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Bohaterem powieści jest Christopher Bumble Banks. W przedakcji opowieści ma wszystko. Wydawało się, że miał wszystko. Mieszkał w Szanghaju, w białej dzielnicy, to jest bardzo ważne, do tego jeszcze wrócimy, mniej więcej w okolicach I wojny światowej. Rodzice bardzo go kochali. Ojciec pracował dla bogatej firmy importującej opium. Matka, i to jest też już taka pierwsza ciekawostka i pierwszy zgrzyt, jak się potem okaże, zajmowała się walką z handlem opium. Jego najbliższym przyjacielem była Kira. Japończyk zamieszkały w Szanghaju, z którym bawił się w wielkich ogrodach przylegających do siebie domostw jego rodziców i rodziców Akiry, a w czasie tych przygód odtwarzają najchętniej przygody Sherlocka Holmesa lub tworzą własne scenariusze opowieści kryminalnej. Wszystko zmienia się, gdy Christopher ma 10 lat. Raczej gdy Bumble ma 10 lat. W ciągu kilku miesięcy najpierw znika ojciec, a kilka tygodni później matka. Zostaje odesłany do Anglii, gdzie dzięki ciotce, u której zamieszkał, skończył szkołę i został prawdziwym i bardzo sprawnym detektywem. Ale całe jego życie jest tak naprawdę podporządkowane jednemu zadaniu: rozszyfrowaniu tajemnicy zaginięcia rodziców. Nie będę oczywiście zdradzał, czy mu się to udało, bo jakby nie, to jest sednem naszej historii, ale chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że jak to zwykle u mnie, czy w opowiadanych, czy proponowanych Państwu do lektury opowieściach, a tą jeszcze myślę, że jak Państwo dobrze poszukacie, to znajdziecie na przykład za 10 zł stokrotce. Tam zresztą można było dostać znacznie więcej książek Kazuo Ishiguro z takim ładnym, wielkim napisem Nobel 2017. Tak naprawdę bowiem to jest opowieść znacznie szersza. Nieprzypadkowo właśnie Kiedy byliśmy sierotami uzyskało nominację do Bookera. A skoro ją otrzymało, to znaczy, że w tej powieści jest coś więcej niż prosta, nostalgiczna opowieść o mężczyźnie poszukującym własnej przeszłości. Ale jest tak dlatego, że pod pozornie bardzo leniwą opowieścią snutą przez Banksa, Banks bowiem jest również narratorem tej opowieści, kryją się kolejne warstwy znaczeń. To jest w ogóle typowe dla Ishiguro. Ishiguro, w przeciwieństwie do Murakamiego, którego też lubię, ale nie aż tak jak Ishigure, opowiada nam historie trudne. Opowiada nam historie, w które trzeba się naprawdę wczytać, ponieważ jego proza nie ma w niej fajerwerków przygodowych, fabularnych, Aczkolwiek scenę z Szanghaju ogarniętego wojną między Chinami a Japonią w 1937 roku są interesujące również z tego punktu widzenia, ale jakby od początku czujemy, że nie o to chodzi. No w końcu opowiada nam je bohater, który przecież musi przeżyć, żeby nam powiedzieć swoją historię. No chyba, że to Distortion Cezarego Zbierzchowskiego. Ale mamy tam kilka warstw. Po pierwsze mamy romantyczną i niespełnioną miłość do Sary. Dalej mamy opiekę nad Jennifer, która podobnie jak on, dokładnie w tym samym wieku straciła rodziców, z tym, że jej rodzice naprawdę zginęli. A Banks będzie starał się, lepiej lub gorzej, jak się przekonamy, będąc człowiekiem zamożnym, ponieważ, tak jak powiedziałem, stał się słynnym prywatnym detektywem międzywojennej Anglii, zastąpić ich. Czy z powodzeniem, to znowu nie jest u Ishiguro takie oczywiste. No i wreszcie mamy poszukiwanie rodziców. Ale jeszcze głębiej można zobaczyć historię kolonialnych działań Brytyjczyków wobec Chin. W tamtym okresie poznajemy historię handlu opium. Dzięki uporowi, no właśnie, narrator upierając się, że rygorycy muszą żyć, różnie z tym bywa, ląduje właśnie w samym środku walki chińsko-japońskich. I tam doświadczamy wraz z nim wszystkich przywilejów bycia białym człowiekiem w tamtym regionie. Przywilejów, których on zdaje się w ogóle nie dostrzegać. Jedyne momenty, w których na przykład pozwala sobie na wyrażanie wobec innych ludzi niezadowolenia, co jest oczywiście niezgodne z etykietą brytyjskiego gentlemana, to stosunek do Chińczyków. Do kierowcy, do chińskiego oficera, stałe powoływanie się na jego związki z centrum. To naprawdę bije po oczach. Dlatego, że mamy tutaj oczywiście opowieść postkolonialną, a może nawet dokładniej neokolonialną. Bez tej bardzo popularnej dzisiaj w literaturze brytyjskich, zwłaszcza białych mężczyzn, bez tej nostalgii za dawnymi dobrymi czasami, którą tak łatwo rozpoznać na przykład w części oczywiście opowieści steampunkowych. Mamy mniej więcej ten sam okres. Nie, tu ta tęsknota jest wykpiona. Jest wręcz zdekonstruowana, bo kolonializm to jeden z głównych tematów tej opowieści. I chyba nie może nas to zaskakiwać, bo to, co łączy pisarza i narratora jego opowieści, to podwójny status. No bo proszę spojrzeć, pisarz jest Japończykiem Wielkiej Brytanii, a więc kimś, kto przybył z zewnątrz, tak? Kimś, kto nie do końca oczywiście, kto na pewno miał kłopot z zaakceptowaniem, mimo że przybył jako sześciolatek, więc prawdopodobnie jego angielski jest być może nawet lepszy niż wielu rdzennych Brytyjczyków. To on to wpisuje w postać Akiry, który po angielsku mówi bardzo źle. Stara się mówić, ale mu niespecjalnie wychodzi. Narrator zaś jest białym mieszkańcem Szanghaju Wielkiej Brytanii, ale również urodził się poza centrum. On również jest przybyszem w Londynie i chociaż staje się kimś wybitnym, tak jak Ishiguro stał się wybitnym pisarzem, ewidentnie cały czas walczy o swoją pozycję. Cały czas musi się starać, by zostać uznanym za Brytyjczyka. Nawet wówczas, gdy okazuje się wyśmienitym detektywem, który rozwiązuje najbardziej skomplikowane, a czasami delikatne zagadki, przed którymi poddaje się nawet Scotland Yard. Cudowne są te holmesowskie wycieczki w tej powieści. Czy jeszcze chyba bardziej puarowskie, tak? Odwołując się to oczywiście do Herkulesa Puaro, Agaty Christie, chociaż ona sama nie zostaje wymieniona w tej powieści. Holmes i owszem. To cały czas jest uważany za przybysza. Nawet miłość jego życia, choć ostatecznie próbuje go wciągnąć w orbitę romantycznej relacji, a sama walczy o miejsce w society londyńskiej, póki są w Anglii, traktuje go cały czas użytkowo. To chyba najlepsze określenie. Czytelnik ma poczucie, że Banks walczy o to, by przestać być przedmiotem. Po to wraca do Szanghaju, by się upodmiotowić. Inna sprawa oczywiście, czy mu się to w ogóle uda. Zresztą te świetnie pokazane błędy językowe Akiry to bez wątpienia dzieło tłumacza tej powieści, Andrzeja Pela. Będę starał się Państwu również przywołać nazwiska tłumaczy niepolskich książek. Przepraszam, że dotąd tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że jest to ważne, by tłumaczom, tym, którzy przysposabiają światy, obce światy nam, pozwalają je czytać w najlepszym możliwym rozwiązaniu, również je jakby przybliżać i pokazywać ich wagę i wartość. Przywołałem tłumacza, ponieważ w tej powieści wiele dzieje się w języku, ponieważ mamy skrzyżowanie kultur, prawda? Zwłaszcza w Szanghaju, gdzie jest to bardziej widoczne. No bo w Londynie oczywiście również. Banks wielokrotnie przypomina sobie w toku powieści o przygodach właśnie z niezrozumieniem wykwintnego języka Brytyjczyków. Zresztą ten wykwintny język również jest bardzo ciekawie oddany, ponieważ widać jego hipokryzję. Widać, że za nim kryje się pustka. Ale gdy przyważa do Szanghaju, mamy trzy języki: angielski, chiński, japoński, i znajomość nich może decydować o życiu. Właśnie grając językami, pokazując tą dwuznaczną pozycję bohatera, noblista odziera czytelnika ze złudzeń. To właśnie świadomość jego, czytelnicza, czytelnika, który czyta tę powieść współcześnie, powinna go leczyć wszechobecnej w powieści nostalgii. Ale to zaczynamy rozumieć, gdy lektura dobiega końca. A wówczas wydaje się oczywiście nam konieczne, by podjąć ją na nowo, by świadomie prześledzić opowieść, widząc ją już w innym, o wiele bardziej dwuznacznym, a może nawet wieloznacznym kontekście. I przyznaję Państwu, że gdy mówię dziś o tej powieści, to odwołuję się do notatek, które robiłem po jej lekturze, i mam poczucie, że myśląc o niej i opowiadając o niej, już ją widzę inaczej, widzę ją znowu głębiej. Jak więc Państwo widzicie, Ishiguro zmusza nas do myślenia. Robi to w sposób łagodny. Nie zasypuje nas potokiem słów, zdań, jakichś prustowskich konstrukcji. Nie, to jest prosta opowieść. Banks w końcu jest przybyszem w Londynie. Tak samo jak Ishiguro. Ale może właśnie dlatego lepiej widzi całą pustkę języka i świata, który go otacza. No i właśnie ważne jest to, że Ishiguro, odtwarzając świat lat 30., tylko ostatni rozdział toczy się, króciutki zresztą, jakby epilog toczy się w roku 57, Ishiguro wie, do kogo pisze. Wie, że pisze do czytelnika XXI-wiecznego, a w związku z tym atakuje jego wyobrażenie o tamtym świecie. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie to robi się skomplikowane. Bo to, że komuś przyznają Nobla, to nigdy nie jest przypadek. To, że nam niektórzy nobliści się nie podobają, zwłaszcza ci współcześni, prawda? To często jest efekt tego, że będąc tu, gdzie jesteśmy i mając takie, a nie inne doświadczenia historyczne, kulturowe, nie zawsze rozumiemy teksty, które czytamy. Może nam się to wydawać dziwne, ale w wypadku Ishiguro to jest literatura tak naprawdę wczesnego, ale jednak imigranta. No i jeszcze Japończyka. Japończyka, który zresztą w innej swojej powieści, Malarz świata Ułudy, do nabycia w tym samym miejscu i za tą samą cenę 9,99, rozlicza się również z japońską przeszłością, z wojną. Do tej książki również bardzo warto zajrzeć. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.